Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witamy widzów w telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maryja i przybyłych do naszego studia gości. Dziś są z nami siostra Michaela Pawlik ze Zgromadzenia Sióstr Dominikanek Misjonarek Jezusa i Maryi. Szczęść Boże, siostro.
Szczęść Boże.
Jest również z nami pani mecenas Elżbieta Zimecka, radca prawny.
Szczęść Boże.
I pani Anna Łobaczewska, pedagog, przewodniczący Stowarzyszenia Ruch Obrony i Rodziny i Jednostki.
Szczęść Boże.
Dzisiaj chcemy rozmawiać o tym, jak wyciągnąć dziecko z sekty. Pani Anny syn, o czym wiemy już z anteny radia i telewizji, został złapany, wchłonięty przez sektę. Pani toczyła bój o dziecko i można powiedzieć, ten bój zakończył się względnym sukcesem.
Tak, to jest względny sukces.
Dlaczego względy? O tym sobie jeszcze dzisiaj powiemy, ale najpierw próbujmy zdefiniować sobie to pojęcie, które jest tematem naszego dzisiejszego spotkania. Czym jest sekta, pani mecenas?
Definicja sekty bywa różna. Ja muszę stwierdzić, że nie znalazłam jednoznacznej odpowiedzi na takie pytanie. Natomiast mogę powołać się na istniejące już orzecznictwo w Polsce, jak również na wypowiedzi świadków. Wiemy, że sekta, określenie sekta jest takim określeniem niejednoznacznym. I misja Czajtani, która wytoczyła powództwo pani Łobaczewskiej, również kierowała się tym, że nie była zadowolona z tego określenia. Uważała to...
Z jakiego określenia?
Sekta.
I dlaczego...
Uważała...
Dlaczego misja Czajtani wytoczyła powództwo pani Annie?
Misja to jest między innymi z tego powodu, że pani Łobaczewska ośmieliła się nazywać publicznie misję Czajtani sektą. I sekta w powództwie żądała między innymi, aby sąd nakazał pani Annie Łobaczewskiej zaprzestania nazywania ich sektą, a to jest jeszcze żądała w znaczeniu pejoratywnym, czyli ujemnym.
Pani Anno, jak to się stało, że pani użyła tego sformułowania w stosunku do misji Czajtani?
Tylko z tego powodu, że mój syn tam trafił. Ja nie byłam zorientowana, do jakiej właściwie organizacji on trafił, ale obserwując zmiany jego życia, jego sposobu zachowania, stosunku do wszystkiego i do wartości, więc powiedziałabym takim długim dochodzeniu, zorientowałam się, że to jest misja Czajtani. I ponieważ on trafił w latach, na początku lat 90., a ja dopiero po 2 latach dopiero zorientowałam się, że ta grupa nazywa się Instytut Wiedzy o Tożsamości, misja Czajtani, prawda, i właściwie dopiero rozpoczęłam po prostu obserwowanie tego wszystkiego, co się z tym wiązało.
I z synem, i wokół syna, co się działo?
Oczywiście. I dlatego też, no, ponieważ zmiany były tak drastyczne, dlatego też występowałam w różnych programach publicystycznych, pisałam artykuły, gdzie pewne rzeczy, które właśnie zauważyłam w związku z jego zachowaniem, no, były nie do przyjęcia. I dlatego to starałam się po prostu upublicznić, po prostu, żeby to w jakiś sposób obnażyć te kłamstwa, które tam były.
Wobec tego, czy Instytut Wiedzy o Tożsamości, czy misja Czajtani, czym są w świetle prawa?
Właśnie sąd pierwszej instancji nie podzielił stanowiska misji Czajtani. I w wyroku wydanym 13 lipca 1999 roku stwierdził, że używanie przez pozwaną słowa sekta w stosunku do Instytutu Wiedzy o Tożsamości, nie przyjął, aby używanie przez pozwaną słowa sekta w stosunku do Instytutu Wiedzy o Tożsamości było naruszeniem dóbr Instytutu.
Czyli tak jak gdyby w tej części oddali powództwo. Dalej w uzasadnieniu sąd podaje, że fakt, że słowo nabiera zabarwienia negatywnego, nie oznacza, że nie może być używane. Używanie przez pozwaną słowa sekta w stosunku do powodowego instytutu jest wyrazem oceny pozwanej w stosunku do tej grupy. Oznacza równocześnie opis grupy jako odłamu oraz ocenę dokonywaną przez pozwaną. I tu chciałam również jeszcze uzupełnić wyrokiem sądu apelacyjnego stwierdzenie sekta, do czego tutaj sąd drugiej instancji, sąd apelacyjny w Lublinie, pierwszy wydział cywilny w wyroku z dnia 11 kwietnia 2001, jak gdyby uzupełnia stwierdzeniem w oparciu o literaturę prawniczą, że za sektę religijną uważa się wspólnotę o charakterze religijnym, mającą własny, indywidualny światopogląd, działającą w pewnych ramach organizacyjnych, izolującą się od reszty społeczeństwa oraz silnie akcentującą rolę przywódcy. Taki jest wyrok sądu apelacyjnego, także to czyli już jako...
Tak stwierdził sąd i tak zdefiniował też mamy tę sprawę. Proszę siostrę, czy w przypadku misji Czajtani właśnie to zachodzi, że jest to grupa, która działa w pewnych ramach organizacyjnych, która izoluje się od reszty społeczeństwa, która silnie akcentuje przywództwo tutaj jednej osoby?
Ja byłam obrońcą pani Łobaczewskiej, że słusznie nazwała misję Czajtani sektą i mam pismo, które dostarczyłam do sądu sprawy i postawiłam takie zarzuty, że to jest rzeczywiście sekta, ponieważ podaje się za instytut wiedzy, o tożsamości, ale jakiejś wiedzy. Tymczasem zarzuciłam tak, że zakłamuje naukę oraz źródła różnych religii. Przeinacza informacje na różny temat różnych religii. Drugie, podaje fałszywe informacje dotyczące swojej historii i działalności. Trzecie, wprowadza starożytny, zabobonny światopogląd. I czwarte, destrukcyjnie działa na osobowość człowieka, kulturę i struktury społeczne. Piąte, wypacza zasady moralne. I każdy ten punkt rozwinęłam, uzasadniając, na jakiej podstawie twierdzę. I nie można tego nazwać po prostu grupą wyznaniową, tylko autentycznie to jest sekta.
Tak. Czyli nie jest to grupa wyznaniowa, jest to sekta. Instytut Wiedzy o Tożsamości, misja Czajtani.
Tak, bo grupa wyznaniowa nie ukrywa prawdy. Nawet jeżeli błędnie wierzy, ale wyjawia tak, jak wierzy. Natomiast oni podają się, że dają, prawda, na przykład, że opierają się na starożytnym światopoglądzie, a nie informują, że starożytny indyjski światopogląd, na przykład praktyka była ofiary z ludzi, składanie mierząc świątynny, że była sat i palenie wdów, że jest dyskryminacja kastowa. Oni tego nie mówili, oni po prostu ukrywali te rzeczy, więc to nie jest faktycznie starożytne, tylko jeżeli oni chcieli się dostosować do dzisiejszej rzeczywistości. I poza tym nie podawali tego, że są, że na swój temat podawali tak, że są że wyznanie ich i postać Kryszny, którego oni propagują, że to jest postać sprzed 5000 lat, że to jest postać wedyjska, co jest nieprawdą, bo Wedy zakończone zostały w VI wieku przed narodzeniem Jezusa, a dzieło literackie, gdzie występuje postać Kryszny, to był II wiek, no najwcześniej III wiek po Chrystusie, to nie jest okres wedyjski. Drugie, że Kryszna to znaczy słowo tyle samo co Chrystus, Kryszna, Chrystus.
Czyli opierają się cały czas na kłamstwie, na przekłamaniu.
Po prostu zakłamali wiedzę i religijną, i historyczną.
Pani Anno, czy wobec tego pani też zauważyła, że syn, no, był jakiś tajemniczy, posiadał jakąś tajemniczą wiedzę, którą się nie chciał dzielić z rodzicami?
Oczywiście, przede wszystkim starannie ukrywał, gdzie w ogóle chodzi. Ja nie mogłam przez długi okres czasu zorientować się, gdzie w ogóle chodzi, nawet gdy go śledziłam. Poza tym zaczął mówić takim nowym językiem, czyli tym pojęciom takim utartym, przypisywał nowe, jakieś zupełnie dla mnie nieznane znaczenia. Poza tym rozpoczęła się jakaś totalna krytyka i tego wszystkiego, co w domu, prawda?
Co skłoniło pani Anno, żeby udać się do sądu?
Mnie nikt nie skłoniło, to oni mnie podali dwa razy do sądu, raz w 1994 roku, ponieważ poczuli się obrażeni artykułem, który napisałam w Przeglądzie Oświatowym Międzykontynentalne sekciarstwo. I wcale się nie myliłam, bo ich guru właśnie pochodzi tam z tych Hawajów. Natomiast drugi raz w 96 roku podali mnie do sądu, więc ja po prostu w tym czasie, w tym okresie czasu powiedziałam taką, rozpoczęłam totalną walkę, ale po to, ponieważ miałam nadzieję, że mój syn zrozumie po prostu te kłamstwa, które go otaczają. Zresztą zeznania świadków tutaj jasno wykazały, co oni robili, czym się kierowali, w jaki sposób oddziaływali na swoich członków. I dlatego rozpoczęłam tą walkę po prostu, żeby on, jeżeli nie mogłam z nim rozmawiać wprost, to chciałam rozmawiać w inny sposób.
A jak pani mecenas również uczestniczyła w tych sprawach, tak?
W ostatniej sprawie.
Ostatniej sprawie.
I to można powiedzieć, że już w drugiej części procesu, który był prowadzony w pierwszej instancji.
Było to pierwsze spotkanie w ogóle z tematem sekty?
To znaczy, ja muszę powiedzieć...
Z takim typem sprawy dla pani mecenas?
Ja muszę powiedzieć, że o sektach przed tą sprawą to słyszałam gdzieś, może tak mi się ocierało, bardzo daleko i określenie, i zdarzenia z tym związane, i fakty. Natomiast w momencie, kiedy poznałam panią Łobaczewską i kiedy przedstawiła mi swój dramat, to ojcze, ja nie mogłam w to uwierzyć. Ja po prostu nie mogłam uwierzyć pani Annie Łobaczewskiej, że to jest prawda.
Ja też wielokrotnie słuchałem tych opowieści, zdarzeń, i trudno było uwierzyć w to, co państwo przeszliście i co inni rodzice przechodzą w takich przypadkach.
No i wówczas zaangażowałam się mocno.
Stwierdziła, że to prawda.
Tak, i ku przerażeniu dalszemu stwierdziłam wówczas wiele dramatów ludzkich w Polsce, co jest jakimś kolejnym dla mnie zaskoczeniem, że to się dzieje na oczach funkcjonującego prawa.
No właśnie, w majestacie prawa, bo skoro Instytut Wiedzy o Tożsamości funkcjonuje, no to on funkcjonuje na jakiejś bazie prawnej.
Tak, on jest zarejestrowany jako związek wyznaniowy. W 1989 roku ustawodawcy, parlamentarzyści podjęli taką ustawę. Ja nie wiem, czy bez zastanowienia się głębiej, przepraszam, co się kryło za tym, nie wiem tego. Natomiast niewątpliwie jest to ustawa szkodliwa dla nas.
Co panią zaskoczyło, prowadząc taką, czy uczestnicząc w takiej sprawie?
Zaskakiwana byłam zeznaniami świadków przede wszystkim. Bo każdy świadek, mam na myśli naszych świadków z naszej strony, to był kolejny dramat ludzki i dramat rodzinny. Bo tutaj mówimy o jednostkowym dramacie, na przykład dziecka, prawda? Ale jest to równocześnie dramat rodziny. I dziwi mnie, że takie dramaty społeczne nie są do tej pory przez państwo nagłaśniane w sposób taki publiczny, oficjalny.
Mówi się o innych incydentach, daje się prawo dzieciom, maltretowane dzieci, maltretowane matki.
Ja nawet przyznam się, ostatnio w ogóle nie słucham, bo nie mam czasu.
A nie mówi się o tym, że rodzice są maltretowani przez dzieci, psychicznie i fizycznie?
Tak, o różnych rzeczach się mówi, właśnie o maltretowaniu przez rodziców, co bywa pewnie i tak jakoś.
To są fakty, oczywiście.
No, ale właśnie w tym przypadku jest to poważna sprawa i uważam, że już nadszedł czas, żeby to jak najbardziej nagłaśniać i doprowadzić do zmiany tej ustawy.
Co panią zaszokowało, pani mecenas?
W opowieści pani Ani Łobaczewskiej.
I w opowieściach, i w ogóle w tym procesie?
No, ponieważ w pierwszej instancji proces został rozstrzygnięty rzeczywiście na niekorzyść, zaszokowała mnie przede wszystkim sprawa informacyjna umieszczona w Gazecie Wyborczej na kilka miesięcy przed ogłoszeniem wyroku przez sąd pierwszej instancji, w której to prasie pani redaktor zacytowała treść wyroku.
Jeszcze przed wyrokiem.
Ja na parę miesięcy przed ogłoszeniem, opublikowaniem wyroku w pierwszej instancji. Więc ja pierwsze co po przeczytaniu zatelefonowałam do sądu, bo wiedziałam, że sprawa jest odroczona, jest termin wyznaczony kolejnej rozprawy, a tu Gazeta Wyborcza opublikowała wyrok. I to było,
to
był szok. No to był szok. No. Oczywiście sąd powiedział, ale przecież pani ma sprawę odroczoną i termin mi podaje, który ja znam. Natomiast zaraz, a jeszcze chyba wcześniej do pani Ani Łobaczewskiej zatelefonowałam, no bo zupełnie byłam zdezorientowana. Po czym...
Dotarła pani do tej dziennikarki?
Dotarłam do dziennikarki po wielu telefonach. Udało mi się ustalić numer tej pani i przedstawiłam się, że jestem pełnomocnikiem procesowym w jakiej sprawie, co znaczy ogłoszenie tego wyroku i usłyszałam krótką odpowiedź. Pomyliłam się i odłożenie słuchawki.
A dotarła pani do artykułu potem?
To znaczy ten artykuł
był złożony w sądzie.
Tak, ja złożyłam z pismem procesowym do sądu, ale również pani Ania Łobaczewska kupiła tą Gazetę Wyborczą, także no tutaj...
Ale po latach, z tego co wiem, odgrzewała pani ten artykuł w archiwum internetowym.
Ja w archiwum, tak, z archiwum internetowego mam wydruk, ale tam są już zmiany treści, także...
Czyli to nie jest ten sam artykuł, który wydrukowała gazeta?
Tytuł ten sam, autorka się zgadza, tylko treść jest nieco inna. Nie wiem czemu, dlaczego tak, czy... No w każdym razie, nie drążąc tego tematu Gazety Wyborczej, też uważam, że jest to skandal. Żeby praca...
Siostro...
Zamiast w sposób rzeczywisty i realny przedstawiać zdarzenia, wprowadza swoich czytelników w błąd.
Kłamiąc wręcz.
No przecież to szok jest.
I uzurpując sobie chyba też...
I czytelnicy nie wiedzą, co czytają. No ja od tamtej pory do rąk tej gazety nie biorę, bo to już jest kompromitacja.
Siostra również w tym procesie uczestniczyła. Dla siostry nie było to nic nowego, jeżeli chodzi o problemy dzieci w sektach i rodziców w sektach.
Proszę ojca, ja szczególnie widzę problem fałszerstwa religijnego, dlatego że człowiek wobec wiary, że to się Bogu podoba, takie postępowanie czy takie, zrobi wszystko. I dlatego jeżeli się przedstawi Krishnę, że to jest indyjskie słowo Bóg Ojciec, tak misja Chaitani w swoich broszurkach podaje, no to jeżeli to jest Bóg Ojciec, i poprzez słowo Hare Krishna, ja tego Boga Ojca uwielbiam, że to znaczy wszechatrakcyjny Ojcze, tymczasem Hare Krishna znaczy boski czarny, prawda, czy zły, nikczemny, no mam po prostu...
Czyli manipulują treścią.
Treścią, ale ten człowiek, ten młody człowiek wierzy, że to jest właśnie imię Boga Ojca.
Wykorzystują wrażliwość religijną młodych ludzi.
Wykorzystują uczucia religijne i kierują na bezdroża antyreligijne właśnie.
Dla własnych celów. Dlaczego te sekty są tak niebezpieczne? Dlaczego pani Anno mówi o tym, że pani straciła syna?
Nie mogę powiedzieć, że straciłam, ale na podstawie jego historii, a także historii mi znanych jako przewodniczącej stowarzyszenia, bo w naszym stowarzyszeniu są właśnie rodziny, które takich sytuacji doświadczyły. Mogę powiedzieć jedno, że sekty przede wszystkim w sposób bardzo destrukcyjny wpływają na tych ludzi. Przede wszystkim nawet po opuszczeniu, po iluś tam latach są jakieś, nie chcę tutaj takich drastycznych niebezpiecznych słów używać, ale są pewne takie zachowania ich, które nie pozwalają im wejść w normalne życie. Tu mają pewne bariery nie do pokonania. To są ludzie, którzy nie potrafią przystosować się, którzy bardzo trudno są zamknięci, trudno po prostu przestawiają się, którzy mają stracone lata. Mianowicie wtedy, kiedy mogli się uczyć, nie uczyli. Prawda? Kiedy już czas minął, kiedy mogli podjąć jakąś pracę, nie podjęli. Pozostają często na marginesie społeczeństwa. Dobrze, jeżeli to są ludzie w miarę samodzielni i nie potrzebują opieki z zewnątrz, ale w wielu wypadkach tacy ludzie potrzebują opieki i to właśnie rodziny. To jest mi znane i dlatego to jest takie, powiedziałabym, groźne, ponieważ rzeczywiście łatwo zarejestrować związek wyznaniowy. Teraz się rejestruje tak samo łatwo, jak i przedtem, może troszeczkę trudniej, ale to nie ma większego jakiegoś znaczenia. Łatwo, prawda, przyznać im prawo wolności sumienia i wyznania i później tego człowieka wykorzystać i, powiedziałabym, w jakiś sposób ograniczyć w jego możliwościach, złamać mu drogę życiową. To wtedy jest i to wszystko ponosi później konsekwencje rodzina. Nikt inny, nie państwo, bo nie ma ośrodków takich, które mogłyby pomagać, nie ma pieniędzy na to, prawda? No, mogą być porady. Oczywiście jest bardzo duży taki ruch, powiedziałabym, pomocy tym ofiarom. Jest wiele ośrodków, ale po pierwsze musi ten człowiek chcieć, to jest jedna sprawa. On często nie chce, bo on jest tak nastawiony przeciwko, to jest druga sprawa. I dlatego też pomoc ogranicza się do rodziny.
A sekta wypluwa tego człowieka?
Oczywiście, eksploatuje go, wyeksploatowała i jeszcze do tego złamała mu życie, bo to jest złamanie życia. Ja jeszcze w bardzo rzadkich przypadkach jest powrót do tego, co kiedyś ten człowiek robił, czy do nauki, czy do pracy. W bardzo rzadkich przypadkach, a w większości nie.
Dziękuję, pani mecenas.
No ja może tylko w uzupełnieniu jeszcze chciałam powołać się na kilka zeznań króciutko świadków, bowiem są to dowody i nie chciałabym snuć własnych, prawda, przypuszczeń czy tego, co wiem, ale opieram się na protokołach. Zeznaje siostra jednego z członków z misji Czajtani. Zauważyłam ogromne zmiany w jego sposobie bycia, mówi o bracie swoim. W sposobie bycia, mówienia, w sposobie rozumienia świata. Zmiany w hierarchii wartości polegały na tym, że wcześniej był człowiekiem bardzo zdolnym, ambitnym, chciał zdawać na medycynę, teraz zajmuje się drobnym handlem. Dalej mówi tak. Szukała go 4 lata, znalazła w Warszawie i opisuje miejsce. Była to Rudera, gdzie nie było jednej szyby w oknie. Warunki tam były straszne, pomieszczenie nieogrzewane. Podobno zamieszkiwali tam w kilka osób, zmieniając adres. O swoim bracie dalej mówi, że stał się on bardzo nerwowy, rozkojarzony, przestał się uczyć, ledwo zdał maturę. Wcześniej uczył się dobrze, zrezygnował ze zdawania na studia medyczne, poszedł na kierunek, gdzie nie trzeba było zdawać egzaminu. Uważał, że rodzina jest złem, że moja mama chce dla niego źle, że jest ograniczona, że robi mu krzywdę. Sprymityzował się jego język. Nie jest możliwe porozumiewanie się z nim na dawnym poziomie. Brat początkowo stosował tylko techniki na koncentrację. Następnie wprowadzał się w trans na kilka godzin, a w okresie późniejszym mantrował też przez kilka godzin. No i że poświęcał ten wolny czas na mantrowanie. Przez to nie mógł się uczyć. Gdyby brat nie trafił do misji, pozostałby w domu i obecnie skończyłby studia. Przypisuje to misji. Stało się jednocześnie, ponieważ nie było innej przyczyny. Ja jeździłam dokładnie za nim 4 lata i szukałam go. Uważam, że mantrowanie jest techniką szkodliwą.
Proszę siostry, jak to się dzieje, że właśnie sekta z ludźmi robi takie rzeczy, o których tu nam pani mecenas przeczytała w zeznaniach świadków?
No właśnie, ja tutaj podkreślam rolę wiary i zaufania do lidera, który przekazuje pewną doktrynę nieznaną właśnie tym ofiarom. A poza tym, proszę ojca, mam dowody na to, że dochodzi do wprowadzania w trans przez stosowanie lekkich narkotyków. Konkretnie wyciągnęłam tego chłopca po 6 latach z sekty.
Ale nie mówimy o tym. Chłopcu.
Mówię o tym, że to był czciciel
Inny przypadek.
Czciciel Kryszny, ale nie syn pani. Bo syn pani pozostał jako czciciel Kryszny, a ja wyciągnęłam, który po prostu cofnął się, wrócił do katolicyzmu, ale jaka jest jego sytuacja, że jest po prostu bezwolny, że nie jest w stanie podejmowania decyzji, że jest bezsilny, po prostu nie nadaje się do aktywnego życia, do pracy, bo jest tak bardzo ubezwłasnowolniony. Ale od niego się dowiaduje, który pracował w kuchni, kiedy był we wspólnocie tej czcicieli Kryszny i oni prowadzili restaurację w Niemczech i tam on pracował w kuchni. Okazuje się, że stosowali konopie indyjskie do przyprawy takiej curry do ryżu. Teraz on mówi, że on myślał, że te konopie to tak jak mięta, czy tak jak liście bobkowe, czy jeszcze inne. Nie wiedział, że to jest właśnie lekki narkotyk. Więc tym narkotykiem powodują, że ten człowiek przeżywa jakieś euforie i myśli, że to jest jakaś specjalna łaska od Boga, że to jest rzeczywiście jakieś dotykanie już sprawy Boga.
Stąd też rozumiemy tę pułapkę i rozumiemy te niektóre zachowania polityków czy środowisk, które wpływają na polityków, aby zalegalizować w Polsce między innymi tak zwane lekkie narkotyki. No bo co to są lekkie, a co to są twarde? Pani mecenas, wiele razy pani uczestniczyła w procesach. Dla pani bycie na sali sądowej to nie jest chleb powszedni. Ale chyba ten proces, w którym pani uczestniczyła z panią Anną, nie był codziennym
procesem. To był jedyny proces związany z sektą. Jedyny. No, wolałabym, żeby tych procesów i tych spraw nie było. Naprawdę.
Dlaczego? Co panią zaszokowało?
To
czym
znaczy,
on się
żeby nie było,
od innych?
Może oczywiście, żeby nie było procesów i spraw, ale również, żeby jednak postarać się o dokładne przeanalizowanie tych wszystkich tak zwanych związków wyznaniowych i postarać się o wykreślenie, szczególnie tych szkodliwych, choć według mnie to większość chyba jest szkodliwa.
720-100-300, 720-100-400 to numery telefonów bezpłatne dla posiadaczy sieci telefonii komórkowej w rodzinie. Numery stacjonarne to 56-657-0011, 657-0012 i dla słuchaczy z zagranicy po numerach kierunkowych 4856. 657-0013 i 657-0014. Dzisiaj z naszymi gośćmi rozmawiamy o tym, jak wyciągnąć dziecko z sekty. W naszym studiu jest pani Anna Łobaczewska, pedagog, rodzic oraz przewodniczący Stowarzyszenia Ruch Obrony Rodziny i Jednostki. Jest też pani mecenas Elżbieta Zimecka, radca prawny i siostra Michaela Pawlik ze Zgromadzenia Sióstr Dominikanek Misjonarek Jezusa i Maryi. Wszystkim osobom problem sekt jest znany nie tylko z teorii, ale również i z doświadczenia pani mecenas jako tej osobie, która uczestniczyła w procesie pani Anny Łobaczewskiej, jeżeli tak możemy powiedzieć. Pani Anna jest mamą, której syn jest w sekcie i też jest przewodniczącą tego stowarzyszenia, które próbuje pomagać rodzicom i dzieciom. I siostra, która również zna...
Jestem ich katechetką.
Tak, ale prześwietliła też problem sekty.
Pani Łobaczewska zaprosiła mnie do współpracy w Ruchu Obrony Rodziny i Jednostki w związku z tym, że dzieci czy współmałżonkowie mówią, że to jest zgodne z objawieniem Bożym, takie same znaczenie jak nasza wiara. I teraz chodziło o rozeznanie, czy to rzeczywiście jest zgodne, czy niezgodne z naszą wiarą. Bo...
Pani Anno, co pani pomagało w tych wszystkich trudnych sprawach?
No trudno tutaj powiedzieć, co mi pomagało. Nie wiem, jakieś przeświadczenie, że może jednak uda mi się uratować go. Uratować go, że no nie wiem, w każdym bądź razie ten proces, to znaczy zapowiedź tego procesu, to było wydarzenie, kiedy mój syn powiedział, że obraziłam guru i ty pójdziesz do więzienia. Więc to jego wypowiedź i stosunek właśnie do mnie, to no, wydawało mi się w ogóle nieprawdopodobne i dlatego też no, te zmiany wydawało mi się, że w tym procesie ja dwukrotnie powoływałam go na świadka. Więc po to, żeby on był, żeby słuchał w innych zeznań i mianowicie naszych świadków, a tam byli też rodzice, którzy też mieli dzieci w misji Czajtani, prawda, i mówili o tym. Poza tym byli członkowie, też zeznawali, więc zależało mi na tym, żeby on to usłyszał w sądzie, a nie od nich. Więc żeby to po prostu jakąś rolę refleksyjną spełniło. To jest jedna sprawa. No ja do tej pory czekam, żeby on wyraził zgodę, żeby siostra mogła z nim porozmawiać.
On uciekał ode mnie.
Tak. Ponieważ tak.
Ja raz się z nim chciałam się spotkać z nim u jego kolegi w akademiku i kiedy ja weszłam, to ten tak spojrzał na mnie i mówi tak, a pani? I po prostu czmychnął od razu w drzwi. W sądzie jak był oskarżać matkę, też chciałam podejść, pilnowany był przez współwyznawców i uciekał ode mnie. Bo gdyby rzeczywiście był zdolny do rozmowy, to znaczy gdyby był gotowy do rozmowy, jestem pewna, że zachwiałabym jego tak. Przekonanie, że
i
to jest...
I dlatego był pilnowany przez współwyznawców?
Oczywiście, tak. Oczywiście nie rozmawiałam z nim, nie miałam możliwości w czasie przerwy porozmawiania, tak samo i siostra, czy kto inny, ponieważ był otoczony ściśle takim tak. Kręgiem, bo izolowany, żeby po prostu nie było tej możliwości,
czyli
żeby
to, co sąd okręgowy napisał, że sekta jest to wspólnota o charakterze religijnym, mająca własny, indywidualny światopogląd, działająca w pewnych ramach organizacyjnych, izolująca się od reszty społeczeństwa i silnie akcentująca rolę przywódcy, jest prawdą.
Oczywiście, przyznał mi rację. Sąd po pierwsze, po drugie, jeżeli chodzi, ponieważ to był 96 rok, a więc nie było jeszcze tak wiedzy tej, powiedzmy, o tych wszystkich sektach, jak dzisiaj. Dzisiaj jest bardzo dużo publikacji, prawda, na ten temat, konferencji, także już uważam, że no, dużo ludzi wie. Natomiast wtedy rzeczywiście było mało.
Bardzo dziękuję. Odbierzemy telefon. Słuchamy Telewizja Trwam i Radio Maryja. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Mówi Mariusz z Krakowa. Słucham tego o tych sektach i sądząc po owocach, co tutaj słyszę, to jest oparte na kłamstwie, na przykład te sekty, o których właśnie mówimy. Ale myślę tak, bo ja studiuję właściwie orędzia Matki Bożej, przekazane w różnych miejscach. Między innymi w
no dobrze,
Patrynie.
Panie Mariuszu, jeżeli się słyszymy, konkretna kwestia, konkretne pytanie do naszych gości.
To jest na temat pytanie, tylko króciutko powiem, o co chodzi. Jest tyle orędzi przekazanych przez Matkę Bożą, najlepiej to chyba do kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej.
No dobrze, ale panie Mariuszu, proszę pana, jeżeli się słyszymy, jaki to ma związek z dzisiejszym tematem? Jak wyciągnąć dziecko z sekty?
To ma związek taki, że egzorcyzmem, tak ogólnie rzecz biorąc, jest modlitwa różańcowa. I w orędziu do kapłanów Matka Boża mówi, że tego rodzaju złe duchy, które właśnie działają we wszystkich częściach świata, Pan Bóg jest w stanie je po prostu neutralizować.
Tak, panie Mariuszu, bardzo dziękuję za telefon.
Ofiary.
Nikt nie kwestionuje tego, co pan mówi, mówiąc, i tutaj siostra jest do tego doskonałym przykładem, że każdy przypadek otacza modlitwą i różańcem, również rodzice tutaj i pani mecenas. Nikt tego nie kwestionuje, natomiast nie możemy modlitwy traktować jako zaklęcia, jako czaru i tak dalej, tylko oprócz modlitwy musimy również działać. I tutaj owoce są tego, modlitwy i działania.
Bo no, mam cały szereg osób, które wyciągnęłam z sekty, choć nie wszyscy...
Omodlonych i wyciągniętych.
Są wyciągnięci.
I wcześniej omodleni również.
Omodleni, bezwzględnie.
Pani mecenas, pani również w tym, mówimy cały czas o tym przypadku tutaj, pani Anny i jej syna. Też jest działanie zmierzające... działania pewne prawne, kroki są podejmowane. Jeżeli rodzice zauważą, tak jak pani Anno, że właśnie jest podejrzenie, że ich dziecko jest w sekcie, co muszą robić? Jakie kroki podejmować?
Prawne?
W ogóle.
W ogóle.
Bo to jest szok, to spada na człowieka.
Tak, oczywiście, więc my jako stowarzyszenie to my też udzielamy takiej informacji i porad. I wielu rodzicom też udzielaliśmy poprzez, ponieważ mamy doświadczenie, osobiście przeżyliśmy i osobiście znamy te wszystkie przypadki i po prostu też wiemy na podstawie doświadczenia i literatury, wiemy jak należy postępować. Gwarancji nie ma żadnych, ale przede wszystkim bardzo ważna jest informacja. Wtedy, w tym 90. którymś tam roku, tej informacji nie było. Dzisiaj już jest dostępna. Informacja na temat grupy. Następnie powiedziałabym takie specyficzne postępowanie wobec tego człowieka, żeby nie robić sobie z niego wroga, nie krytykować i nie antagonizować sytuacji, to znaczy, żeby nie antagonizować jego i nie stawiać sytuacji na ostrzu noża, ponieważ to nie przynosi dobrych
efektów. A sekty mają tę metodę bombardowania miłością.
To nie tylko bombardowania miłością, to jest tylko pierwszy ten etap. Późniejsze techniki, te psychomanipulacyjne są groźniejsze, ponieważ one właśnie wspomagane tymi lekkimi środkami odurzającymi, jestem o tym przekonana, bo tam moja przyjaciółka była chemiczka i tam to stwierdziła. I to pomaga wprowadzać właśnie w te stany transowe, które wywołują jakieś takie stany upojenia, błogości, do których chętnie później wracają. No ale te stany transowe czemuś służą. Głębokiej indoktrynacji właśnie i psychomanipulacji i indoktrynacji. I to później składa się na pewne wypaczenie osobowości.
Kolejne połączenie, kolejny telefon. Słuchamy, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże, Anna z Warszawy.
Szczęść Boże, pani Anna,
słuchamy. Ja z bardzo dużą uwagą słucham tej audycji. Ja miałam przyjemność słuchania również siostry chyba na jednej z pielgrzymek warszawskich pierwszych właśnie na temat tych sekt. I ja mam tylko jedno pytanie. Nie wiem, czy ta któraś, czy siostra, czy pani mecenas, możecie mi odpowiedzieć, czy w ogóle generalnie którakolwiek ze szkół, nie wiem, ponadgimnazjalnych, czy nawet gimnazjalnych ostatnich klas, ja już nie mówię, że w Warszawie, ale w ogóle w Polsce, zainteresowała się tematem i na przykład zaprosiła panie do tego, żebyście mówiły o tym w szkołach. Bo w szkołach w tej chwili, ja przepraszam za kolokwializm, ale jakieś głupoty się tym dzieciom i tej młodzieży do głów wkłada różnego rodzaju, prawda, no już nie będę mówiła na jakie tematy, bo wszyscy wiemy. Natomiast o zagrożeniach tego typu chyba się mówi po prostu za mało. Najzwyczajniej w świecie za mało. I nie wiem, ja mam takie nieodparte wrażenie, że może gdyby właśnie więcej było na ten temat w programach szkolnych, na godzinach wychowawczych, na jakichś, prawda, w młodzieżowych tych różnych ruchach, gdyby ci młodzi ludzie też byli w jakiś sposób zaangażowani w to, żeby obserwować również swoich kolegów, żeby w pewnym momencie, no nie wiem, nawet porozmawiać z takim jednym, drugim czy trzecim. Nie wiem, czy no, na tyle, prawda, ich siła perswazji, ich siła przekonania byłaby silna, żeby temu drugiemu pomóc, ale No, może akurat, może by się udało. No, są w szkołach pedagogowie szkolni, prawda? Są poradnie. W tej chwili to chyba poradnie kiedyś były poradnie psychologiczne, czy wychowawczo-zawodowe, a teraz jakoś odwrotnie. No, w każdym razie coś takiego. Czy w ogóle ktokolwiek, moje pytanie zmierza w tym kierunku, czy w ogóle ktokolwiek z no, odpowiedzialnych za wychowanie i oświatę zainteresował się tym tematem i czy po prostu jakiś próbował nawiązać kontakty w tej materii, żeby właśnie na ten temat mówić w szkołach. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, bardzo dziękuję. Z Panem Bogiem oddajemy głos już naszym gościom. Pani Anno.
Tak, to my prowadzimy jako stowarzyszenie od dawna działalność taką profilaktyczną. Właśnie spotykamy się w szkołach, no ale oczywiście te wszystkie ośrodki informacji o sekretach tak samo prowadzą, ale to jest rzeczywiście bardzo mało i faktycznie, kiedy dochodzi do takiej sytuacji, to okazuje się, że nikt nic nie wie na ten temat. To jest rzeczywiście kropla w morzu. Faktycznie społeczeństwo jest mało zorientowane, ale mało zorientowane i później łatwo ulega różnym propozycjom, bo to nie tylko to jest misja Czajtani, to są w tej chwili to są tak w ogóle subtelne, różne takie ruchy, które przyciągają tych ludzi i wypaczają ich.
Pani również trafiła do Sejmu też.
Tak, oczywiście myśmy jako stowarzyszenie uczestniczyli, bo była utworzona taka podkomisja do spraw psychomanipulacji, bo mieliśmy nadzieję i te środowiska wszystkie, że rzeczywiście ten stan prawny się zmieni, że zostanie wprowadzona słowo psychomanipulacja, prawda, do tego kodeksu karnego, żeby można było pociągnąć do odpowiedzialności takiego człowieka, który zrujnował temu drugiemu życie, czy nawet tą grupę, kto i tak dalej. I niestety wszystko spełzło na niczym, ponieważ Sejm to wszystko odrzucił, Sejm, Senat, myśmy wypowiadali się na ten temat i od tamtej pory praktycznie jest cisza. Nikt się tym nie zajmuje, nikt z właśnie z posłów ani senatorów i nikt nie po prostu nie dąży do tego, żeby zmienić ten stan prawny. I siostra też prowadzi tutaj bardzo szeroką działalność profilaktyczną.
Ja, jeżeli chodzi o szkoły, to kto mnie zaprasza, to ja, o ile mam czas i możliwość, to ja po szkołach rzeczywiście bardzo często prowadzę te dyskusje, bo to nawet nie jest takie wprost jakiś wykład, tylko dyskusje. Ja wiem, że młodzież bardzo się interesuje i lubią dyskutować i to bardzo otwiera, bo starczy, że ja młodym ludziom pokażę, jak bardzo Chrystus udowodnił, że jest Bogiem. Więc jeżeli jest Bogiem, to można mu ufać. A jak bardzo inni, ci, czy Budda, czy Krishna, czy inni liderzy, czy Prabhupada, na jakiej zasadzie tym ludziom wierzysz, jeżeli oni głoszą coś innego niż głosił Jezus i nie wykazali swojej, że tak powiem, boskości, natury boskiej. I to bardzo łatwo młodzieży to zestawienie przekonuje, pani że rzeczywiście mecenas. Chrystus przewyższa tamtych.
Dziękuję, siostro. Pani mecenas, a czy istnieją jakieś instrumenty prawne, które pozwolą rodzicom dziecko wyciągnąć?
Ja nie znam takich instrumentów i obawiam się, że chyba ich nie ma. Natomiast z tego, co wiem, to pani Bobaczewska jako przewodnicząca zwracała się do różnych urzędów, do różnych instytucji funkcjonujących, do Sejmu też tam, do posłów. I no, rezultatu żadnego
nie było, a była tylko dyskusja o zalegalizowaniu tak zwanych miękkich narkotyków. I tutaj się pytamy, czemu w ogóle służą posłowie również debatują na temat legalizacji lekkich narkotyków, a zapominają o takich sprawach jak sekty i o problemach tysięcy zapewne rodzin i dzieci.
No, musieliby się zainteresować społeczeństwem przede wszystkim i jego problemami. Pani Łobaczewska kierowała ostatnio pismo, na które nie otrzymała nawet odpowiedzi. Także tutaj, no.
Siostro?
Sekty są bardzo skutecznym narzędziem organizacji antychrześcijańskich, czyli tak zwanego antykościoła, ponieważ sekty wyrywają bardzo jednostki wrażliwe religijnie zakłamują ich oczywiście i poprzez różne sekty rozbijają ten właśnie monolit katolicki czy chrześcijański, dziel i rządź, prawda? Jeżeli się zrobi dużo różnych wyznaniowych ugrupowań, te wyznaniowe ugrupowania mają różne światopoglądy, że nie mają wspólnego jakiegoś programu i wtedy ogólny program tak zwanego New Age, jaki stawiają sobie globaliści, wejdzie lepiej, bo wtedy oni mają ster w ręku, przez to, że
mogą manipulować człowiekiem.
Mogą
jak
manipulować ludźmi. I tutaj jest właśnie takim kluczem, na czym chcą się oprzeć ludzie z nowej ery. Tym kluczem jest wiara w reinkarnację. I właśnie, czy to będzie Budda, czy Kryszna, czy joga, czy jakiekolwiek wschodnie medytacje, powoli ściągają człowieka do wiary w reinkarnację. A wiara w reinkarnację segreguje ludzi na coraz to lepszą duszę wcieloną i wtedy można społeczeństwo posegregować i pewne warstwy społeczne ubezpurawnić od ubiegania się o światę czy o władzę. Można powiedzieć, zaczekaj na następne wcielenie, a teraz masz duszę taką, która się tylko nadaje do sprzątania świata. Wobec tego spełnij tę funkcję, a wtedy się wcielisz wyżej. I tu jest właśnie sekret wiary w reinkarnację, której wiary właśnie Kryszna jest takim bardzo silnym orędownikiem. Spośród indyjskich różnych nauczycieli, filozofów i mistrzów religijnych, Kryszna jest najbardziej za jakim gorliwym obrońcą systemu kastowego, właśnie opartego na wierze w reinkarnację.
Siostro, dziękuję. Odbierzemy telefon. Bardzo proszę, słuchamy Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam siostrę, witam panie, witam oczywiście ojca Waldemara.
A my witamy kogo? No,
miałbym takie...
A kto do nas dzwoni? Możemy poznać pańskie imię?
Aha, przepraszam bardzo. Dzwonię z Płocka, a jestem z Białegostoku.
A imię?
Kazimierz na imię.
Panie Kazimierzu, słuchamy.
Właśnie, miałbym takie jedno, że tak powiem, drobne pytanie do pani radcy. Proszę pani, no pani jest prawnikiem. I pani lokaca, że tak powiem, coś je, w jakim sensie jest zorganizowana z wymiarem, że tak powiem, sprawiedliwości. No może nie całkiem, ale troszeczkę trzeba by to tak podciągnąć, że z wymiarem sprawiedliwości. Pani magister, zna pani przecież różnych ludzi, różnych prawników. Uważam, że i nawet co niektórych byłych ministrów, wiceministrów i tak dalej. Czy nie można zorganizować jakiegoś tak zwanego białego miasteczka, to tak mówię, białego miasteczka w przenośni, żeby telewizja publiczna w jakimś sensie się zainteresowała tym, że taka no pani, zapomniałem jak się nazywa, matką jest tam swego
pani
syna.
Alena, ale do czego, panie Kazimierzu, tak, jeżeli się słyszymy, do czego pan zmierza? Konkretna kwestia.
Właśnie zmierzam do tego, ojcze, że trzeba postawić tam dla tych wszelkich Kryszny, dla tych innych wyznaniowców, bo to jest niezgodne, ojcze, z naszą wiarą, z polską kulturą. Tyle żegnam z Panem Bogiem. Tak.
Dziękuję, szczęść Boże, panie Kazimierzu, tak, ale to jest nie tylko niezgodne i z kulturą, ale z wiarą, z kulturą, ale też ze zdrowym rozsądkiem, z logiką. Pani mecenas, pani też, no, pani praca jest ograniczona.
To znaczy, no ja akurat ten proces prowadziłam, tutaj dlatego też jestem.
Dlatego spotkaliśmy się, tak.
Tak, ale no, z tego co wiem, no to posłowie, do których pani Anna też zwracała się, nie wykazywali zainteresowania, a tu pora, żeby ustawodawca tym się zainteresował. No bo ja jako radca, no mogę tutaj jakieś pismo złożyć. No złożyłam do sądu w sprawie Gazety Wyborczej. Też właściwie skończyło się to na niczym. Także bez reakcji sądu. Także no, co, nie wiem, ja osobiście uważam, że to powinny organizacje robić z jednej strony i przedstawiciele Sejmu z drugiej.
I wtedy współsiłami coś można zrobić.
Tak jak powiedziałam, bo przecież my jesteśmy organizacją już dosyć starą, bo od 93 roku i myśmy zawsze zwracali się do posłów, każdej kadencji. Zazwyczaj do tych posłów raczej, powiedziałabym, po prawej stronie, ponieważ sądziliśmy, że tam będzie większe zrozumienie. Ale niestety odzewu naprawdę nie było. Tylko był jeden poseł właśnie z Unii Pracy, pan chyba Ryszard Nowak, tak, który się zainteresował tym problemem, bo wtedy była też problem był tego nieba, który też znamy, więc on się tym zainteresował, do dzisiaj prowadzi Komitet Obrony przed sektami, ale tak, żaden z nich się nie interesował tym. Naprawdę mam sto z tych pism wysyłanych do niej. Uważali, że to jest problem marginalny, dotyczy po prostu bardzo niewielkiej liczby osób, więc po prostu nie warty jest podnoszenia. A problem się rozszerza, dlatego że to nie tylko już czysto religijne, ale powiedziałam, inne dziedziny są już, powiedziałabym, takie zainfekowane tym takim działaniem sekciarskim. I tak zastanawiam się, czy rzeczywiście ta ustawa o psychomanipulacji, czy nie będzie wtedy groźna, bo wtedy można wykazać, jak się manipuluje człowiekiem, prawda? Jak doprowadza się go do destrukcji. Ale to nie tylko, myślę, to są ludzie dorośli dzisiaj też, wchodzą w różne grupy.
Pani mecenas, pani uczestniczyła w tych procesach. Jaka atmosfera panowała na nich?
No, więc tam rzeczywiście sale z drugiej strony, mam na myśli, widownia była pełna, ale byli to głównie członkowie misji Czajtani. Były pojedyncze osoby, które no tak później w przerwie czy po procesie, no to były zainteresowane, podchodziły, rozmawiały. Natomiast przeważnie misja Czajtani. Prasa. No prasa, tam pisał pan Kruczek chyba tak, o tym procesie w naszym dzienniku. Natomiast jeśli chodzi o misję Czajtani, miała bardzo dobrą prasę, o co już wspominałam, nawet przesadnie dobrą.
Prasę i telewizję chyba.
I telewizję chyba też, z tego co tam docierało do nas. Także no właśnie tak, w takiej rzeczywistości żyjemy.
Dlatego, że przede wszystkim optowali za tym, że ponieważ mój syn jest dorosły, a więc on mógł wybrać. On mógł, tylko ja, jakaś nadwrażliwa czy nadopiekuńcza, bo tak w ogóle mnie przedstawiali, prawda, nadopiekuńcza, że jestem nadopiekuńcza, więc że ja kwestionuję jego wybór. Natomiast mówię o nawet właśnie o prasie. Tak, oni byli oczywiście, ponieważ no, bardzo chwalili to ugrupowanie, że jest takie ekologiczne, takie ma dobre takie hasła, prawda, i tak dalej.
To pani była tą osobą, która krzywdę dziecku własnemu wyrządzała?
Chyba tak, no dlatego, że ograniczam jego wolność.
A jak ta wolność była właśnie, jak tę wolność realizował syn w relacjach do matki, pani mecenas? Z tego, co pani widziała?
Ja przystąpiłam do procesu już po przesłuchaniu syna. Znam jego zeznania z akt, z protokołów. Natomiast no, z tego wynika, że syn kłamał. Ale nie on jeden, bo jeśli chodzi o misję Czajtani, to większość zeznań opierała się na kłamstwach. Ja tu gdzieś w tej chwili też tak nie znajdę szybko. Mam zeznania świadka. To ojciec zeznaje, mówi o swoim synu, który nauczył się kłamać i kłamie go. I to w sposób tak naiwny, że w każdej chwili stwierdza ojciec to kłamstwo. No, syn nie widzi w tym nic złego, uważa, że tak można i tak trzeba.
Odbierzemy
to chodzi
telefon.
Chodzi konkretnie też o Krysznę, o wyznanie Kryszny, nie misję Czajtania, o Kryszny.
Odbierzemy telefon, słuchamy Telewizja Trwam i Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
To mówiła Anta Strokowa. Ja chciałam może na początek odnośnie posłów i senatorów i tej zdrowej reakcji na działania ze strony pań powiedzieć, że w misji specjalnej w programie pierwszym Telewizji Polskiej niedawno był, można na stronie internetowej sobie zaglądnąć na stronę internetową. W każdym razie była ta tematyka poruszana, że część posłów i senatorów niestety, ale bierze narkotyki. I tam był rozwinięty ten temat, więc warto po prostu zobaczyć. Natomiast chciałam przestrzec, że festiwale ekologiczne mogą być organizowane przez sekty. Tak było w Jeleniej Górze kiedyś parę lat temu. Być może to co roku się odbywa. Moi znajomi uczestniczyli niestety w tym. Stąd wiem. Tak samo niebezpieczne zaczynają być nowo tworzone spa. Niektóre sekty właśnie takie ośrodki tworzą i tam jest po prostu oferowanie oprócz usług spa również indoktrynacja i zarzucanie różnymi też informacjami ze swojej strony, jedzenie na przykład buddyjskie. No pani Edyta Górniak między innymi się złapała na coś takiego i przyznała się właśnie w pytaniu na śniadanie kiedyś w programie drugim. No już zaczyna po prostu niestety interesować się przez to tą tematyką i schodzić w tym kierunku. Warto by było z nią nawiązać kontakt i przestrzec ją po prostu przed tym. Tak samo sekty próbują wchodzić do duszpasterstw akademickich, do środka kościoła już. Spotkała mnie taka sytuacja osobiście u dominikanów w Krakowie po rekolekcjach akurat to było i mnie dziewczyna zaczepiła i później już wiedziałam kto to ona jest, bo orientuje się w tych sprawach różnych. Zadała mi pytanie na początku, czy z moją wiarą jest w porządku. Pierwsze co to właśnie takie pytanie, zresztą sama już wzbudziła moje podejrzenia. I jak się dowiedziała, że tak, oczywiście, to już zaczęła tracić zainteresowanie moją osobą. Kogoś innego starała się złapać z młodzieży. Natomiast jak już się dowiedziała, że nie należy do beczki, czyli do duszpasterstwa akademickiego, no to już kompletnie straciła zainteresowanie moją osobą i bezczelnie w międzyczasie, kiedy ja do niej mówiłam, już złapała inną dziewczynę. Jak usłyszała odpowiedź na swoje pytanie, że no stara się ta osoba, ale różnie to bywa z tą, prawda, religijnością, no to już po prostu pokazała pazurki, zmieniła się z łagodnej dziewczyny już taką dość, no, wiedzącą, czego chce. I przeczepiła się do niej, bo odprowadziła ją na przystanek. I później była przez 3 dni z rzędu przychodziła pod kościół właśnie po rekolekcjach. Wreszcie odważyła się wejść na krużganki, zaczęła nawiązywać kontakt z osobami z duszpasterstwa, bo ja znałam te osoby z widzenia i później przestrzegłam zarówno ojca, jak i właśnie tych ludzi, którzy tam stali na krużgankach, że ta dziewczyna, bo zaczęła sobie studiować w ogóle tablicę, jaka grupa z duszpasterstwa, bo tam jest dużo tych grup, różnymi rzeczami się zajmują, kiedy kto ma jakie spotkania. I jak poinformowałam ojca na głos, tak że ta dziewczyna stała od nas 1,5 metra, żeby uważał na tą dziewczynę, bo ona jest z sekty, momentalnie, jakiego przyspieszenia dostała, wyskoczyła normalnie po schodach z kościoła, z krużganków i później ją widziałam z dwoma jakimiś innymi osobami w milczeniu, zdecydowanym krokiem szli. Najwyraźniej albo byli porozstawiani po prostu w różnych kościołach, gdzie się rekolekcje właśnie toczyły. Albo po prostu, no, każdy z nich działał w innej części grupy w tym samym miejscu. W każdym razie chciałam przestrzec, że do tego dochodzi i od kolegi wiem, że już parę osób po prostu zostało w ten sposób wyłowionych i wyciągniętych z kościoła po prostu. Więc bardzo bym prosiła, żeby zwrócić na to uwagę i żeby rzeczywiście duszpasterstwo akademickie bardzo mocno przestrzec, ponieważ ojciec, to znaczy, który
nie przekazał
informacji następnych. To już skończyłam.
To, o czym pani mówi, to nie jest rzecz nowa, ale bardzo dobrze, że słyszymy, gdyż osoby specjalnie wydelegowane z sekt zawsze koło kościołów krążą, wtapiały się w pielgrzymki. To jest bardzo, bardzo, bardzo stan. Zresztą cały ruch hipisowski swojego czasu dosyć czynnie, aktywnie uczestniczył w pielgrzymkach. Też były specjalne organizowane w Częstochowie zjazdy hipisów w tym czasie, kiedy pielgrzymki wchodziły na Jasną Górę tylko po to, żeby zasiać tutaj ziarno takiej niepewności i na to złowić, na tę przynętę złowić. Bardzo dziękuję za ten telefon.
Ale młodzież nie wie o tym, w tych duszpasterstwach nie przekazywane są te informacje po prostu i nie są uważni.
Pani Jolanto, że kto jak to, ale pani takie informacje przekazuje.
No staram się i muszę to jeszcze bardziej zadziałać. Tak
no więc właśnie, alleluja i do przodu, szczęść Boże.
Dobrze,
dziękuję za telefon i za to świadectwo, szczęść Boże. To są, można powiedzieć, konwencjonalne metody, sekty, o których wspomniała tutaj pani Jolanta.
Tak, tu jest, jak chodzi o sekty, to jeszcze nie tylko na tle religijnym, ale są, wabią ludzi niby w imię zdrowia. Na przykład są książki na temat filozofia zdrowia, filozofia życia, a tam jest niby jak prowadzić kuchnię, która jest na takie czy inne choroby, jakie zestawy potraw, ale taoistyczna religia u podstaw, yin, yang, jaka potrawa jest dla energii duchowej, a jaka potrawa dla energii cielesnej. I ludzie potrafią w to czytać i wierzyć w to. No więc nie wiem, czy potrawą można duszę jakoś ubogacać, ale takie zamieszanie się robi w imię zdrowia, w imię sportu, w imię kultury różnej, poza tym niby odpoczynek, relaksy i tak dalej, a przy tym wszystkim jakaś indoktrynacja, powolna. Jeden się wcześniej...
Czyli zasianie ziarna wątpliwości. Tak. Zresztą to, o czym mówiła pani Anna również.
Jeden to ziarno odsieje i już dalej nie idzie, a drugi dalej prowadzony jest. Więc tu jest właśnie takie to niebezpieczne, że z początku się wydaje, że to właściwie nic nie odbiega od prawidłowego życia, a już jest powolne odchylenie od normy. I tak i co do zdrowia, co do odżywiania, co do sportu, co do religii.
Dziękuję siostro. Kolejne połączenie, kolejny telefon. Słuchamy Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Maria ze Śląska.
Tak, pani Maria.
Ja z takim pytaniem do siostry. A mianowicie siostra wspomniała o szkodliwości jogi. Da się zauważyć, że w tej chwili w szkołach w ramach wychowania fizycznego jest stosowana joga jako element ćwiczeń fizycznych. Zarówno w szkołach podstawowych, jak i w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. No i chciałam, żeby się siostra do tego ustosunkowała. Czy joga jako ćwiczenie fizyczne, które ma tutaj poprawić sprawność, wydolność organizmu, również jest szkodliwe i czy ta indoktrynacja też w ten sposób jest przekazywana? To
Pani
tyle
Mario,
z mojej strony. Ja może przejdę. Przejdę do odsłuchania przez telewizor.
Dziękuję, oddajemy głos siostrze Michali.
Jeżeli chodzi o jogę, to jest jedna z systemów filozoficznych Indii, która mówi, w jaki sposób sobie skrócić ilość wcieleń. To jest oparte na wierze w reinkarnację. Tylko, że u nas się o tym jeszcze nie mówi. Ale jeżeli chodzi o ćwiczenia, powiedzmy, że ktoś prezentuje jogę jako ćwiczenia gimnastyczne. Ja ostrzegam przed wchodzeniem dalszym, to znaczy fizyczne, potem są psychiczne, potem są duchowe, kosmiczne. Ja ostrzegam przed tym przekroczeniem progu, mianowicie nie wchodzić w zmianę rytmu oddechowego. Dlatego, że jeżeli ja zmieniam rytm oddechowy, to automatycznie zmieniam utlenianie w moich tkankach, również w mózgu też. I ta biedna komórka mózgowa już ma inną biochemię. Drugie,
tak.
Przestrzegam, no bo tutaj pytanie padło konkretne, więc przy dłuższym czasie praktykowania patologicznego oddychania, czyli pod komendę prowadzącego, będzie dochodziło do zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej w organizmie i do zaburzeń funkcjonowania mózgu. Drugie, jogini później polecają dietę wegetariańską. Znów ostrzegam, że jeżeli ktoś mózg nieprawidłowo utleni, jeżeli ktoś nieprawidłowo odżywi, bo dieta wegetariańska nie zawiera wszystkich rodzajów aminokwasów, które wchodzą w skład budowy komórki naszego ciała, zarówno mózgu, komórek mózgu. I brakuje na przykład soja, czy fasola, czy inne strąkowe rośliny, które mają białko, ale brakuje 7 aminokwasów, które należy dostarczyć z pożywieniem z białkiem zwierzęcym. Więc tutaj nie wszyscy o tym wiedzą. Po trzecie, ci, którzy ćwiczą jogę, dalej idą w którym kierunku? Mianowicie jak najmniej snu, że wtedy, prawda, łatwiej już się wchodzi w trans. Jeżeli ktoś ograniczy ilość snu, konkretnie byłam w sekcie, znaczy gościem w sekcie Hare Krishna w Niemczech, gdzie ludzie, którzy byli traktowani jako zaawansowani, szli spać dopiero o 24, a wstawali o 4 rano i mantrowali, czyli recytowali rytmicznie jakieś zdanie kilka zdań, no bo to Hare Rama, Hare Krishna, Hare Hare. W każdym razie ten człowiek, jeżeli idzie o 12 spać, o 4 staje i to jest nie jeden tydzień czy miesiąc, ale lata, zaczyna się, co się dziać? Właśnie sekty, wydaje mi się, że służą tutaj do badania fizjologii mózgu. Mianowicie pod wzgórze w mózgu, część mózgu, która się nazywa pod wzgórze, produkuje tak zwaną endorfinę i to każdy ilość endorfiny ma, ale jeżeli człowiek jest niedospany, chronicznie niedospany, pod wzgórze produkuje więcej endorfiny, żeby organizm po prostu nie stracił swojego życia. I w związku z tym, że wyrzuca większą ilość endorfiny, człowiek ma zaburzone postrzeganie świata zewnętrznego i zaburzone nawet doznania uczuciowe. Jeżeli to jest, mówię, u wieloletnich praktykantów jogi. I trzecia mantra, która absolutnie mantra tłumi działanie kory mózgowej. Jeżeli ktoś zmieni oddech, dieta, niedospany, jeszcze mantrą, już nie mówię o tych konopiach indyjskich jeszcze, więc mantra powoduje wyhamowanie pracy kory mózgowej, stąd niektórzy czują relaks, bo po prostu mózg nie pracuje, on się niczym nie troszczy, nie przejmuje, nie, po prostu myśl żadna mu się nie pojawia, więc ma pewien relaks. Ale na przykład jak w Indiach, ja 13 lat w służbie zdrowia pracowałam, to stosowało się mantrę u ludzi, którzy mieli tak zwaną gonitwę myśli. To są pewne zaburzenia psychiczne. I żeby te gonitwę myśli stłumić, to się polecało właśnie jogę z mantrą. No ale przy normalnym funkcjonowaniu mózgu, po co tłumić sobie karę mózgową?
Siostro, ale też jest kwestia taka, niektórych ćwiczeń, po prostu, które są ogólnie znane, ćwiczenia rozluźniające, oddechowe, i nagle stosujemy, to są szeroko stosowane, chociażby na lekcjach WF-u, a nagle okazuje się, że są to ćwiczenia z tej płaszczyzny jogi. Jeżeli dziecko siedzi po turecku, to znaczy, że już uprawia jogę?
Nie,
tak prosto się spytam, nie? Bo też są tutaj.
To jest pomyłka, bo tu się tak nabiera ludzi. On po turecku siedzi i rzeczywiście, jak jest upał, to noga, jeżeli nie zwisa, tylko siedzi po turecku, to nawet żyły nie są tak naprężone i to jest jakiś odpoczynek dla nóg. I jeżeli chodzi o oddechy, owszem, jest polecane, jeżeli ktoś na przykład jest bardzo napięty, zdenerwowany, to parę głębokich oddechów, to przerwie to napięcie, ale to nie znaczy, że prawda przez całe miesiące czy lata ćwiczę.
Czyli kiedy się pojawia to niebezpieczeństwo? Jeżeli te ćwiczenia są stosowane pod określoną ideologię?
Niebezpieczeństwo się pojawia wtedy, kiedy jest wszystkie razem metody. Oddech, dieta, ilość snu ograniczone, mantra. Więc jak się to wszystko razem złoży, to będzie oczywiście zaburzenie fizjologii systemu nerwowego.
Siostro, bardzo dziękuję.
Skutki.
Ponieważ niestety nasz program ma tutaj bardzo określone ramy i rozmowy muszą pozostać niedokończone. Dzisiaj z naszymi gośćmi rozmawialiśmy o tym, jak wyciągnąć dziecko z sekty. Pani Anna Łobaczewska, która ma doświadczenie i próbowała wyciągnąć swoje dziecko z sekty. Czy udało się?
Częściowo.
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 A innym rodzicom?
Innym rodzicom się nie udało, niektórzy nie mają do dzisiaj żadnej wieści. Innym się udało, innym pomagamy, żeby się udało wyciągnąć, doradzamy, jak postępować. No, są jakieś pozytywne efekty. W każdym bądź razie, jeżeli chodzi o drogę prawną, absolutnie nie ma żadnych możliwości, ponieważ nie ma takich, pani mecenas to potwierdzi, nie ma takich absolutnie przepisów, na których można się by było oprzeć.
Dziękuję. Pani mecenas, jak wyciągnąć dziecko z sekty?
No właśnie. Proste pytanie, trudna odpowiedź w obecnych realiach. W tej chwili wydaje mi się, że należałoby wzmóc tutaj walkę o te dzieci pokrzywdzone i o te rodziny pokrzywdzone z tej racji, że mamy już w tej chwili, z tego co dowiedziałam się od pani Anny, dużo ofiar młodych, ludzi chorych psychicznie, nie nadających się do pracy.
Do życia społecznego.
Do życia społecznego, do funkcjonowania w ogóle. Właśnie nie miałam okazji przeczytać dramatycznego zeznania tutaj.
To tak pokrótce może nam się uda, jeszcze pół minuty czasu wykorzystując.
Tak, no to
pani
w każdym razie, no to tak bardzo w dużym skrócie. Jego stan psychiczny i fizyczny był taki, że była konieczność oddania go na leczenie psychiatryczne. Wyśmiewał się z faktu, że my pracujemy, lekarze i pracownicy naukowi rozkładali ręce i w związku z warunkami w służbie zdrowia został wypisany z rozpoznaniem zespołu paranoidalnego.
Konsekwencje bycia w sekcie, tego
właśnie.
Raju, tak
więc
zwanego raju obiecanego.
Kto się tym, z tymi rodzinami, tymi dziećmi ma zająć, bo sekta na pewno nie. I to jest pytanie do parlamentarzystów.
Dziękuję pani mecenas. Siostra? Michaela,
ja stawiam na pierwszym miejscu prawdę. Prawda was wyzwoli. Zarówno prawda religijna, jak i prawda na temat organizmu ludzkiego, bo sekty w zasadzie zakłamują wiedzę, zarówno biologiczną, jak i religijną, jak i fizykę, te wszystkie bioprądy, te wszystkie, jak i astronomię, te wszystkie horoskopy. Jeżeli wiedza autentyczna z danej dziedziny będzie ukazywana, to wydaje mi się, że sekty nie będą miały pola do popisu, bo tutaj na kłamstwie się wszystko opiera, więc demaskować.
Demaskować i wiedzieć.
No to trzeba wiedzieć, żeby zdemaskować.
I wiedzieć, tak. Bardzo dziękuję siostrom. Dziękuję również paniom. Sekta, nie zapominajmy, to wspólnota o charakterze religijnym, mająca własny indywidualny światopogląd, działająca w pewnych ramach organizacyjnych, izolująca się od reszty społeczeństwa oraz silnie akcentująca rolę przywódcy. To są nie moje słowa, ale to jest wyrok pani mecenas
Sądu Apelacyjnego w Lublinie.
W Lublinie.
Sądu Apelacyjnego.
Apelacyjnego w Lublinie.
Jeżeli chodziło o proces pani Anny Łobaczewskiej, który wytoczyła pani Annie misja Czajtani. Pani Anna Łobaczewska, przewodniczący Stowarzyszenia Ruch Obrony Rodziny i Jednostki, pedagog, rodzic oraz pani mecenas Elżbieta Zimecka, radca prawny i siostra Michaela Pawlik ze Zgromadzenia Sióstr Dominikanek, misjonarek Jezusa i Maryi, byli naszymi gośćmi dzisiaj w Radiu Maryja i w Telewizji Trwam. Dziękuję za przybycie do naszego studia. Państwu dziękuję za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.
W obcym bezdusznym mieście, bezimienny boleśnie, żyjesz w tłumie, choć jesteś sam. Pośród zbrodni i kary szukasz ziarenka wiary, wiary, którą zgubiłeś tam. Więc owego dnia, kiedy przyjdą po ciebie, by obiecać ci cudowny świat, uważaj, będą przenikać cię, wkradać się w myśli twe, będą zaklęcia szeptać. Uważaj, bo już za jakiś czas dasz im wszystko, co masz, i pochłonie cię sekta. Będą przenikać cię, wkradać się w myśli twe, będą zaklęcia szeptać. Uważaj, bo już za jakiś czas dasz im wszystko, co masz, i pochłonie cię sekta. Obłędu ogrodzie, jak owieczka w trzodzie, pójdzie.
przecież wszędzie, gdzie oni chcą. Bez imienia, bez zdania, już nie będziesz się wzbraniał, w końcu oddasz im wolę swą. Więc owego dnia, kiedy przyjdą po ciebie, by odebrać ci twój własny los, uważaj, będą przenikać cię, wkradać się w myśli twe, będą zaklęcie szeptać, uważaj, bo już za jakiś czas dasz im wszystko, co masz i pochłonie cię sekta. Będą przenikać cię, wkradać się w myśli twe, będą zaklęcie szeptać, uważaj, bo już za jakiś czas dasz im wszystko, co masz i pochłonie cię sekta. Pewnego ranka przebudzisz się, lecz będzie za późno, by krzyknąć nie. Thank you.